Barwińskiego 5.
20 minut pozostało nam do godziny 15, a Państwa i naszym gościem jest Igor Ksenicz z Instytutu Kultury Europejskiej UAE ze Stowarzyszenia Polska-Ukraina w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, jeszcze wczoraj była pełna rozbieżność co do działań Rosji względem Ukrainy, a dziś sytuacja wygląda jasno. Czy można mówić o pełnym zaskoczeniu?
To może powiem za siebie. Ja spodziewałem się, zresztą mówiłem to u Państwa na antenie, raczej lokalnej eskalacji. To znaczy, wiadomo było już od dawna, że wojsko rosyjskie, armia rosyjska jest skoncentrowana na granicach wokół Ukrainy. Myślałem jednak, że na pełną agresję Rosja nie pójdzie. Spodziewałem się raczej eskalacji na samym Donbasie. To mnie zaskoczyło, muszę powiedzieć.
My często nie wiemy o tym, ale Ukraina jest wewnętrznie podzielona politycznie. Kraj podzielony jest nawet językowo na język ukraiński i rosyjski. I tu rodzi się pytanie, czy w obliczu wojny można mówić o mobilizacji i takim pełnym zjednoczeniu. Raz, że obywateli, dwa, polityków.
Z politykami to zawsze jest ciężka sprawa. Tym bardziej, że mamy dosyć silne prorosyjskie lobby również właśnie wśród tych elit politycznych ukraińskich. Natomiast jak to jedności Ukraińców? Powiem w ten sposób. Po 2014 roku, po Euromajdanie czy rewolucji godności, jak się mówi o tych wydarzeniach, no wreszcie po aneksji Krymu i tak naprawdę po początku tej agresji, której mamy teraz kontynuację, czyli po tym, jak rozpoczęły się działania wojenne w Donbasie, powiedziałbym w ten sposób, że poziom tej mobilizacji czy tej jedności na pewno wzrósł. Kiedyś można by powiedzieć, że oczywiście upraszczając, jeżeli ktoś był ukraińskojęzyczny na Ukrainie, no to powiedzmy, że był bardziej nastawiony patriotycznie, a ktoś, kto był rosyjskojęzyczny, powiedzmy, że bardziej obracał się w kierunku właśnie tego sąsiada, ciężko to w tej chwili
sąsiada na wschodzie.
No o, ale tak, niech będzie.
Pytanie, czy takie prorosyjskie nastroje jeszcze w ogóle funkcjonują na Ukrainie?
Jeżeli wzięlibyśmy, tak jak pan redaktor już powiedział o tym podziale umownym właśnie na Ukrainę rosyjskojęzyczną i bardziej prorosyjską i tą ukraińskojęzyczną bardziej prozachodnią, jeśli spojrzymy na tę Ukrainę wschodnią, czyli teoretycznie bardziej prorosyjską, spotkałem się z taką niedawno statystyką, że powiedzmy gdzieś 15-20%, ale tylko jeżeli mówimy o tę część wschodnią Ukrainy, ta powiedzmy, że do tej pory jest nastawiona jednoznacznie prorosyjsko. To są ludzie pamiętający jeszcze dobrze Związek Radziecki, młodość, więc ten sentyment to jest często może mniej sentyment prorosyjski, ale bardziej sentyment prosowiecki. Więc taki potencjał do tego rodzaju piątej kolumny niestety na Ukrainie jest. Natomiast to, czym wspomniałem wcześniej, wydarzenia roku 2014 mimo wszystko dużo bardziej zmobilizowały społeczeństwo ukraińskie. W tej chwili nie jest niczym dziwnym, tak, że właśnie Ukraińcy rosyjskojęzyczni brali udział w walkach w Donbasie, tak? No, mówię jeszcze przed tymi wydarzeniami dzisiejszymi, tak? Więc bycie ukraińskim patriotą w tej chwili nie musi być jednoznaczne z tym, że jest się ukraińskojęzycznym. Tutaj pewnego rodzaju zmiana istotna nastąpiła w przeciągu tych ostatnich 8 lat. Więc tutaj, jeżeli chodzi o mobilizację, jest na pewno lepiej. Zresztą sondaże pokazywały przed kilku dni, że na wypadek agresji rosyjskiej do 50% społeczeństwa ukraińskiego jest gotowa, 50% społeczeństwa ukraińskiego w jakiś sposób jest gotowa pomagać w obronie państwa, czy bezpośrednio po prostu wstępując do jakichś ochotniczych oddziałów, czy zasilając armię, czy poprzez zbiórki, datki i tak dalej.
Dziś rozmawiałem z jednym słuchaczem radiowym, który pracuje w zakładzie produkcyjnym właśnie z Ukraińcami, kiedy pytał ich, jak czują się z tymi informacjami, które spływają na nas i na nich też od rana, to odpowiadali, a czego my mamy bronić? I pojawiają się takie głosy, z czego to wynika? Bo słuchacz sam był zaskoczony.
Z czego to wynika? No pewnie wynika z z niepowodzeń w reformowaniu tego państwa mimo wszystko. No bo mamy już ponad 30 lat od upadku Związku Radzieckiego. Wielokrotnie politolodzy czy eksperci inni, na przykład gospodarczy, wspominają takie analizy jednego z niemieckich banków z roku 91. Analiza ta przewidywała szybki wzrost gospodarczy Ukrainy, bazując to na danych o PKB, zgodnie z którym w roku 91, to jest oczywiście umowne, tak, ale szacowało się, że Ukraina po wyjściu ze Związku, czy po upadku Związku Radzieckiego, miałaby potencjał, jeżeli chodzi o PKB, większy niż Polska. A w rezultacie, jak się te reformy potoczyły? W Polsce mówiło się o tym, że mieliśmy reformę szokową, tymczasem na Ukrainie mówi się, że był szok, ale bez reform. I trzeba się z tym zgodzić, że te reformy były albo ich nie było w ogóle, albo jeśli były, to były tylko cząstkowe. Tak naprawdę jakiś większy ruch w tym zakresie, aby coś realnie czy w systemie gospodarczym, czy politycznym zmienić, no to jest tak naprawdę okres po 2014 roku. Tutaj taką pozytywnie ocenianą reformą była reforma samorządowa, niedokończona i teraz, no właśnie, czy ona w ogóle zostanie dokończona. Jeden z przykładów, tak, właśnie ta reforma decentralizacyjna, więc poniekąd takie rozżalenie może jestem w stanie zrozumieć, nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o ludzi młodych, o pokolenie, nie, przyjmijmy tak, do 35 lat uznaje się generalnie, że mam do czynienia z młodzieżą. Jeśli chodzi o sektory takie kreatywne, IT, design, różnego rodzaju usługi internetowe, tutaj Ukraina bardzo dobrze w ostatnich latach sobie radziła. Ukraina ma świetnych programistów chociażby. I widać było taki pozytywny ruch, pozytywne przemiany, chociażby no, na takim podstawowym poziomie gdzieś tam w takiej tkance miejskiej, że powiem. No ale jeśli spojrzymy, to duże miasta oczywiście, jeśli spojrzymy na prowincję, jestem w stanie przynajmniej częściowo takie oceny zrozumieć, bo prowincja na Ukrainie no, po prostu się wyludnia. Tak? Kiedyś tym głównym ośrodkiem, do którego emigrowano z Ukrainy, to była Rosja oczywiście. Po 2014 roku tym takim głównym wektorem, jeśli chodzi o tę emigrację zarobkową Ukraińców, stała się oczywiście Polska. My ciągle nie wiemy, ile tak naprawdę obywateli Ukrainy w Polsce przebywa. Szacuje się, że jest to około miliona. Tyle samo, a pewnie i więcej prawdopodobnie przebywa obecnie w Federacji Rosyjskiej. Kilkaset tysięcy na pewno jest też w Europie Zachodniej. Włochy, Hiszpania, Portugalia. Więc tak jak wspominałem, swego rodzaju, nie wiem, czy żalenie, czy może brak wiary we własne państwo, ja do pewnego momentu jestem w stanie to zrozumieć.
Ale czy to nie jest też tak, że ta retoryka rosyjska także oddziałuje właśnie na samych Ukraińców? No bo ta retoryka mediów rosyjskich wobec Ukrainy jest jednakowa i utrzymuje ten pogląd, w którym Ukraina jest sztucznym tworem na mapie Europy. Z czego wynika ta propaganda? Bo to najzwyczajniejsze niepogodzenie się z historią, czy taka najzwyklejsza, prosta rozgrywka polityczna?
Obserwując reakcję Władimira Putina i pojawia się chyba jakiś brak kontaktu z rzeczywistością. Takie mam odczucie. Bo oczywiście my te różnego rodzaju slogany, hasełka od przedstawicieli władz rosyjskich słyszymy od lat tak naprawdę. Natomiast w tej chwili mówią niekiedy Rosjanie, że no komuś zwalił się dach na głowę, bo to mniej więcej tak to można ocenić. Rosjanie tak naprawdę nigdy nie traktowali Ukrainy, Ukraińców jako byty samodzielne. To jest jeszcze konsekwencja starej carskiej ideologii, carskich poglądów. No, dość powiedzieć, że przecież w oficjalnej, właśnie jeszcze carskiej i nomenklaturze, do której obecnie Rosja powraca, czegoś takiego jak naród ukraiński, ale również białoruski. Czegoś takiego nie ma. Są Wielkorusowie, czy Wielkorusini, czyli Rosjanie, są Małorusini, czy Małorusowie, Ukraińcy i Zapado, tak? Czyli zachodni Rusowie, czy Rusini, czyli Białorusini. No tylko, że ci Białorusini i ci Ukraińcy to tacy Rosjanie, ale oni o tym jeszcze nie wiedzą i trzeba ich do tego przekonać. No i temu przekonywaniu służyły represje w okresie carskim, gdzie zabronione było chociażby drukowanie utworów literackich, już nie mówiąc o prasie, czy jakichś innych dziełach w języku ukraińskim. Więc jakby u korzeni tej zniewagi, można powiedzieć, Rosji wobec Ukrainy, one sięgają głęboko w przeszłość. No, do tego można jeszcze dołożyć takie też propagandowe przekazy. No właśnie, Rosjanie uważają, że Ukraińców czy Białorusinów nie ma, że te narody są wymysłami. Tutaj w zależności od tego, jaka jest koniunktura, najczęściej się wskazuje, no, że Białorusinów to pewnie wymyślili Litwini albo Polacy, Ukraińców to pewnie wymyślili Niemcy albo Polacy. Tak? Tutaj od razu też tak widzimy zły wpływ Zachodu.
Oczywiście Zachodu, zgniłego tak, Zachodu, który ma tak zły wpływ na nich i na nas. Kończąc już, można w ogóle jakiekolwiek scenariusze najbliższych dni przedstawić? Czy tak naprawdę ta sytuacja jest trochę nieobliczalna i nie wiemy, czego możemy się spodziewać?
Ja nie jestem niestety ekspertem od wojskowości, więc tutaj zdaję się na opinię ludzi mądrzejszych ode mnie. I z tego, co chociażby dzisiaj słyszałem od specjalistów do spraw wojskowości, to co w tej chwili obserwujemy, to jest prawdopodobnie przygrywka do operacji lądowej. Więc należy, oczywiście w opinii tutaj strategów rosyjskich, najpierw unieszkodliwić armię ukraińską, dlatego do czynienia w tej chwili mamy, jeżeli chodzi o ataki rakietowe czy lotnicze, z takimi punktowymi atakami. Proszę zwrócić uwagę, że mam do czynienia z terytorium całej Ukrainy, bo rakiety spadły też chociażby na miejscowości położone niedaleko Lwowa. Wybuchy były też w Iwano-Frankiwsku, tak, czy kiedyś w Stanisławowie, były również w Łódzku. To są wszystko miejsca, gdzie są jakieś obiekty infrastrukturalne armii ukraińskiej. Tak więc na razie chodzi Rosjanom o to, aby unieszkodliwić, można powiedzieć, na ziemi ukraińską armię. To byłaby prawdopodobnie przygrywka już do zmasowanej operacji lądowej, która zresztą też już ma miejsce. Można słyszeć już doniesienia z Ukrainy, że kolumny rosyjskich wojsk przedarły się już przez granicę z Ukrainą w obwodzie kijowskim chociażby. Były już walki, z tego co słyszałem, pod Charkowem i pod Sumami.
I do tej sytuacji na Ukrainie będziemy wracać i będziemy wracać już za 6 minut w wiadomościach Radia Poznań. Tymczasem państwa i naszym gościem był Igor Ksenicz z Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ze Stowarzyszenia Polska-Ukraina w Poznaniu. Bardzo, panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.